Rozdział 23. Oberża pod flaszą i dzwonem. Panna Danglars i jej przyjaciółka jadą więc do Brukseli, a my tymczasem opowiemy, co stało się z nieszczęsnym Andreą Cavalcanti, któremu los podciął skrzydła w momencie, gdy wzbijał się na wyżyny. Był to mimo młodego wieku frant nad franty. To też widzieliśmy, jak przy pierwszych słowach Montechrista Cavalcanti jął przemykać się ku drzwiom. Minął kilka pokoi i znikł. Zapomnieliśmy o pewnym ważnym szczególe. W jednym z owych pokoi leżała wyprawa panny młodej. Diamenty, szale kaszmirowe, koronki walencjańskie, hafty angielskie, słowem mnóstwo kuszących przedmiotów, których widok raduje dziewczęce serca. Andrea, chłopiec nie tylko szczwany, lecz i przewidujący, zagarnął po drodze najcenniejsze z klejnotów. Opatrzony takim wiatykiem, czuł się tak lekki, że wyskoczył przez okno i wyśliznął się żandarmom. Rosły, zbudowany niby gladiator, muskularny jak Spartanin, puścił się biegiem i pędził na oślep przez kwadrans, byle tylko oddalić się od niebezpiecznego miejsca. Wiedziony złodziejskim instynktem, bieg z ulicy Dumont Blanc ku rogatkom, znalazł się tedy u wylotu ulicy Lafayette'a. Tu przystanął, dysząc ciężko. Był sam. Na lewo miał wyludnioną przestrzeń ogrodu świętego Łazarza, na prawo czeluść Paryża. Czy jestem zgubiony? Zastanawiał się. Nie, jeśli wykażę większą energię, aniżeli moi prześladowcy. Ratunek mój więc to wyścig do mety. W tymże momencie od strony przedmieścia Poissonnière nadjechała Drinda. Posępny dorożkarz, kurząc fajkę, zmierzał zapewne na kraniec przedmieścia świętego Dionizego, gdzie miał lokum. — Hej, dobry człowieku! — zawołał Benedetto. — A co tam, mój paniczu? — Koń wasz bardzo zmęczony. — Zmęczony? Tam. Przez cały Boży dzień miałem 4 liche kursy, 20 su na piwku, 7 franków całego zarobku, a pryncypałowi muszę oddać 10. A nie chcielibyście dołożyć do tych 7 franków tej oto 20 frankówki, co? — Z przyjemnością, mój paniczu. 20 franków piechotą nie chodzi. Ale gdzie pan chce jechać? Niedaleko, jeśli wasz koń nie jest zmęczony. Poleci jak ten zefirek, tylko mów pan gdzie? W stronę Louvre. A znam, ojczyzna Ratafi. Właśnie, muszę dopędzić przyjaciela, z którym mam jutro zapolować w Chapelain Serval. Umówiliśmy się, że będzie czekał na mnie w swoim kabriolecie do 11:30, ale już północ zniecierpliwił się, więc i odjechał. A, pewnie. No i jak, spróbujecie go dogonić? I owszem, jeśli dopędzicie go w Bourget, dostaniecie 20 franków, a jeśli w Louvre, 30. A jeśli dopędzimy go wcześniej? Daję 40, odrzekł Andrea po chwili wahania, pomyślawszy jednak, że niczym nie ryzykuje, obiecał. Dobra, zgodził się dorożkarz. Siadaj pan i jadziem. Prrr! Andrea wsiadł. Dorożka potoczyła się szybko przed mieściem świętego Marcina i minęła rogatkę. Tu zaczęły się długie, jak nieszczęście, uliczki Villet. Przyjaciel nie istniał, lecz Andrea i dorożkarz pytali wciąż przechodniów o zielony kabriolet zaprzężony w karognianego konia, a że po holenderskim trakcie kursują setki zielonych kabrioletów, odpowiedzi się sypały. Każdy widział taki zaprzęg. Wyprzedził ich może o 500, może o 200, a może tylko o 100 kroków. Dorożka mijała wreszcie wskazany kabriolet, ale zawsze był to inny. Lecz i dorożkę minął w końcu jakiś pojazd. Była to kareta. Konie pocztowe gnały galopem. Ach, westchnął Andra, gdybym miał tę karetę, te parę dobrych koni, a zwłaszcza paszport, bo bez paszportu ani rusz. Ową karetą jechały panna Danglars z panną Darmigny. Prędzej, prędzej! Zawołał Andra. Z pewnością zaraz go dogonimy. I biedna szkapa puściła się tęgim kłusem. Dymiło z niej tedy, gdy docierała do rogatki w Louvre. Widzę, ozwał się Andra, że przyjaciela nie dogonię, a wasz koń padnie. Zatrzymam się tutaj, nie ma innej rady. Macie tu 30 franków, prześpię się pod czerwonym koniem i pojadę dalej pierwszym dyliżansem, w jakim znajdę miejsce. Dobranoc, mój dobry człowieku. I Andrea, wyliczywszy dorożkarzowi 6 5-frankówek, wyskoczył lekko na drogę. Dorożkarz, ucieszony zapłatą, zawrócił do Paryża, jadąc z tempa. Andrea udał, że kieruje się pod czerwonego konia, ale zaczekawszy pod drzwiami, aż dorożka zniknie i ucichnie jej turkot, cofnął się i sprężystym krokiem przebiegł jeszcze 2 mile. Wtedy odpoczął. Musiał być nieopodal Chapelain Serval, gdzie, jak oświadczył dorożkarzowi, miał zapolować. Przystanął nie dlatego, by się zmęczył. Trzeba było coś zdecydować i ułożyć dalszy plan działania. Nie mógł ani wsiąść do dyliżansu, ani nająć karetki pocztowej. W jednym bowiem i drugim wypadku konieczny był paszport. Nie mógł także pozostać w departamencie OSI. Nie było tu prawie lasów, a zresztą nad owym departamentem policja roztaczała osobliwą pieczę. Andrea, doświadczony kryminalista, wiedział o tym dobrze. Siedząc nad rowem, ukrył twarz w dłoniach i rozmyślał. Po 10 minutach podniósł głowę. Decyzja zapadła. Wybrudził z jednej strony, szorując nim po drodze, paltot, który zdążył był zwędzić z przedpokoju, aby ukryć swój wieczorowy. Podążył do Chapelle en Serval i zastukał śmiało do jedynej tutaj oberży. Oberżysta otworzył. Mój dobry człowieku, rzekł Andrea. Jechałem z Mortfontaine do Senlis. Koń mój bydle płochliwe uskoczył w bok, a ja wyleciałem z siodła jak z procy. Muszę dotrzeć przed świtem do Compiègne, inaczej moja rodzina będzie się mocno niepokoić. Nie wynajęlibyście mi konia? Każdy oberżysta ma zawsze lepszego albo gorszego konia. Oberżysta z Chapelle en Serval zawołał parobka i kazał mu osiodłać siwego. Następnie zbudził 7-letniego synka. Chłopiec miał pojechać z Andreą, siedząc z tyłu, i przyprowadzić konia z powrotem. Andrea wręczył oberżyście 20 franków. Kiedy wyciągał je z kieszeni, wypadł mu, niby przypadkiem, bilet wizytowy. Był to bilet któregoś z kawiarnianych przyjaciół Andrei. Kiedy młodzieniec odjechał, oberżysta podniósł bilet i dowiedział się, że wynajął konia panu hrabiemu de Moulin, zamieszkałemu przy ulicy Świętego Dominika pod numerem 25. Siwek nie śpieszył się, ale chód miał równy i pewny. W 3,5 godziny Andrea przebył 9 mil, które dzieliły go od Compiègne. Na ratuszu biła 4, gdy stanął na placu, gdzie mieści się stacja dyliżansów. Istnieje w Compiègne znakomity hotel, każdy go pamięta, choćby zatrzymał się w nim tylko raz. Andrea zapamiętał również hotel pod flaszą i dzwonem, kręcąc się bowiem po okolicach Paryża, zatrzymał się tam kiedyś. Rozejrzał się, zobaczył szyld oświetlony latarnią. Dał chłopcu wszystkie drobne, jakie miał przy sobie, pozwolił mu odjechać i zastukał do drzwi. Pomyślał i słusznie, że skoro ma kilka godzin czasu, winien z uwagi na czekające go trudy pokrzepić się snem i jadłem. Otworzył mu garson. Mój przyjacielu, rzekł, przybyłem z Saint-Jean-en-Bois, gdziem był na obiedzie. Myślałem, że zdążę na dyliżans, który przyjeżdża o północy, ale jak dureń zgubiłem drogę i przez 4 godziny błądziłem po lesie. Dejcież mi któryś z tych ślicznych pokoików od podwórza i przyślijcie mi tam kurczaka na zimno i butelkę wina Bordeaux. Garçon nie powziął żadnych podejrzeń. Andrea mówił najspokojniej w świecie. Miał cygar w ustach, a ręce trzymał w kieszeni paltota. Ubrany był elegancko, ogolony, buty lśniły, wyglądał na ziemianina, który zmarudził gdzieś za długo. Kiedy garçon przygotowywał mu pokój, weszła gospodyni. Andrea powitał ją najmilszym uśmiechem, pytając, czy nie mógłby dostać trójki, pod którą mieszkał za ostatnim tutaj pobytem. Na nieszczęście pod trójką zatrzymał się jakiś młodzieniec podróżujący w towarzystwie siostry. Andrea był zrozpaczony, ale pocieszył się, gdy gospodyni zapewniła go, że 7, którą przygotowują mu właśnie, jest położona absolutnie tak samo. Grzejąc wtedy sobie nogi i rozprawiając o wyścigach w Chantilly, czekał, aż oznajmią, że pokój gotów. Andrea nie bez racji wspomniał o ślicznych pokojach od podwórza. Podwórze hotelu pod dzwonem otacza potrójna pergola, nadająca mu wygląd sali widowiskowej. Kolumienki owija powoik, pełno tu jaśminu, trudno o piękniejszy dziedzińczyk. Kurczak był świeży, wino stare, na kominku trzaskał suchy ogień. Andrea jadł z takim apetytem, zauważył to, jakby nie spotkała go żadna zła przygoda. Następnie położył się i zapadł w sen twardy, jaki nawiedza zawsze człowieka, mającego 20 lat, choćby dręczyły go wyrzuty. Powiedzmy od razu, że Andrea mógł mieć wyrzuty, ale ich nie miał. Oto jaki ułożył plan. Plan, który zapewniał mu do pewnego stopnia bezpieczeństwo. Wstanie do dnia, opuści hotel zapłaciwszy skrupulatnie rachunek, pójdzie do lasu, podając się za malarza, wynajmie sobie izbę u chłopa, wystara się o strój drwala i o siekierę, czyli zrzuci skórę lwa salonowego i przedzierzgnie się w robotnika. Usmaruje sobie ręce, przyciemni włosy, czesząc się ołowianym grzebieniem, postara się o cerę ogorzałą. Dawni koledzy dali mu kiedyś na to receptę i lasami przemknie się do najbliższego punktu granicy. Będzie wędrował nocą, w dzień sypiał w lesie albo w opuszczonych kamieniołomach. Od czasu do czasu wstąpi do jakiejś osady po chleb. Ażeby więc obudzić się wcześnie, nie pozamykał okiennic. Zaryglował tylko drzwi, a na stoliku nocnym położył pewien nóż, bardzo ostry, którego wyborna stal była mu znana. Nie rozstawał się z nim nigdy. Mniej więcej o 7 zbudził André ciepły, jasny promień słońca, zaigrawszy na jego twarzy. Kto ma umysł trzeźwy i solidny, budzi się zawsze z tą samą ważną myślą, z którą zasnął. André jeszcze nie otwierał całkiem oczu, gdy owa myśl ważna szepnęła mu, że spał za długo. Wyskoczył z łóżka i podbiegł do okna. Przez podwórze szedł żandarm. Żandarma dostrzeże każdy, nawet człowiek o najczyściejszym sumieniu, ale dla kogoś, kto z tej czy owej przyczyny ma sprawę na pieńku, barwy żółta, błękitna i biała składające się na uniform żandarmski nabierają groźnych odcieni. Co tu robi żandarm? Zastanowił się Andrea. I zaraz odpowiedział sam sobie z ową logiką, którą czytelnik zauważył już u niego. Żandarmi często zachodzą do oberży, ale ubierajmy się. I młodzieniec ubrał się z szybkością, od której nie oduczyło go parę miesięcy komfortowego życia w Paryżu i lokaj. A cóż, mruknął ubierając się, zaczekam aż sobie pójdzie, a jak sobie pójdzie zwieje. To rzekłszy zbliżył się, a miał już na sobie buty i halsztuk do okna i uniósł po raz wtóry muślinową firankę. Ale żandarm nie był już sam. Przy schodach jedynych, którymi Andrea mógł wyjść, czuwał drugi kolorowy mundur, a trzeci żandarm konny pilnował bramy, dzierżąc krótki karabinek. Widok tego żandarma nie budził jakichkolwiek wątpliwości, a prócz tego tłum gapiów stojących na ulicy uniemożliwiły każdą próbę ucieczki. Szukają mnie, pomyślał Andrea, a niech to diabli. Pobladł śmiertelnie, rozejrzał się z niepokojem. Do wszystkich pokoi na tym piętrze wchodziło się przez krużganek, widoczny z podwórza. Jestem zgubiony, nawiedziła go złowróżbna myśl. Bo i rzeczywiście, Andrei groził sąd przysięgłych i wyrok śmierci nieodwołalny, niechybny. Ścisnął konwulsyjnie głowę dłońmi. W tym momencie o mało nie oszalał ze strachu. Ale wśród myśli kłębiących się pod jego czaszką pojawiła się nadzieja. Uśmiech przemknął mu po zbielałych wargach i policzkach ściągniętych grymasem. Rozejrzał się znowu. Przedmioty, których szukał, znajdowały się na marmurze kantorka, pióro, atrament i papier.